Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś gośćmi Radia Kraków Kultura są pani Krystyna Husak-Przybyło i pan Piotr Przybyło ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Aleksandra Barczyk z Fundacji Wszyscy Obecni i ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Joanna Szulborska-Łukaszewicz z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się dziś, szanowni państwo, w tak licznym i szanownym gronie, ponieważ nasi goście to najlepsi animatorzy 2022 roku. Zostali państwo laureatami pierwszej edycji konkursu Animator 2022 w kategorii osoby. Laureatami konkursu zostali pani Krystyna Husak-Przybyło i pan Piotr Przybyło, a w kategorii podmioty nagrodę główną zdobyła Fundacja Wszyscy Obecni, której reprezentantkę także gościmy w dzisiejszym programie. Oczywiście gratuluję państwu bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, czy emocje już opadły?
No cóż, radość cały czas trwa.
Ale było zaskoczenie? Czują się państwo najlepszymi z najlepszych?
Zaskoczenie było, ponieważ ja dowiedziałam się o konkursie jakoś z początkiem roku, nie pamiętam kiedy to było, ale z początkiem 2022. Informacja o tym, że zostaliśmy laureatami, my, Fundacja Wszyscy Obecni, bardzo nas zaskoczyła i właściwie to była taka sytuacja, kiedy jedna z nas, Kornelia, przeglądając informacje w komórce internetowe na zajęciach, wysłała nam wiadomość, że zostaliśmy laureatami. No i to było takie... No, duże przeżycie i też takie poczucie i wdzięczności dla wszystkich, którzy na nas głosowali. Też jakieś takie zwieńczenie dotychczasowej pracy czteroletniej. Wszystko po kolei.
Czy to oznacza, że do konkursu nie zgłosili się państwo sami, tylko zostali zgłoszeni przez kogoś? Takie też były warunki?
Tak, do konkursu nie mogą się kandydaci sami zgłosić, ponieważ ideą konkursu jest, żeby to inni dostrzegli animatorów, edukatorów i podmioty, które najprężniej, najlepiej, najbardziej oryginalnie podchodzą do tematu edukacji kulturowej i animacji.
Pani Anno, to proszę przypomnieć zasady tego konkursu Animator Roku, bo dodajmy, o czym już rozmawialiśmy w Radiu Kraków Kultura, że ten konkurs jest elementem całego programu edukacji kulturowej realizowanego pod nazwą Krakowski Archipelag Kultury.
Tak, ja w ogóle bardzo się cieszę, że pani pamięta o naszym programie edukacji kulturowej, o konkursie Animator Roku. Myślę, że to jest szalenie ważne, że te działania zostały podjęte. W różnych dyskusjach na forum publicznym mówimy o tym, że kultura jest ważna, kultura ma znaczenie, natomiast jakość kultury, standardy uczestnictwa w kulturze zależą jednak od pracy animatorów kultury, edukatorów kulturalnych, pracy, która jak się okazuje właśnie w tej dyskusji publicznej, ona jest bardzo słabo dostrzegalna, niedoceniana wręcz, co wynika, o czym też kiedyś tu rozmawialiśmy, z raportu, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przeprowadził Małopolski Instytut Kultury. Jednym z elementów badania były wywiady z animatorami, edukatorami działającymi w Krakowie i czuli się niezauważani, niedoceniani, bo nawet jeżeli są docenieni na poziomie instytucji czy organizacji, czy osiedla, w którym działają, to jednak w tej debacie publicznej gdzieś ich głos, ich działania, efekty ich pracy są niedostrzegane i niedoceniane. Stąd też ważne, wracając do kryteriów i zasad konkursu, żeby wnioski konkursowe były przygotowane przez jednak, bądź to bezpośrednio uczestników zajęć, warsztatów, oferty edukacyjnej, bądź rodziców małolatów, którzy są tymi uczestnikami.
Badania, o których pani powiedziała, prowadzone na przełomie lat 2019-2020, pokazały, że rzeczywiście w Krakowie bardzo potrzebne jest to docenienie pracy animatorów i edukatorów kultury. Czy ten cały projekt Archipelag Kultury to zmienił? Rzeczywiście zaczynamy dostrzegać ten zawód. No, pytanie, zawód czy pasja?
Myślę, że trochę zawód, ale musi być podparty pasją, ponieważ nie każdy może być dobrym animatorem czy edukatorem w polu kultury. Tutaj są potrzebne ewidentnie personalne talenty i umiejętności. Oczywiście wiele można się nauczyć. No, pojawiał się też jako jeden z wniosków badań, o których mówimy, element wypalenia zawodowego, stąd tym bardziej właśnie ten program edukacji kulturowej miał temu sprzyjać. My mamy w Polsce kilka programów edukacji kulturowej. Nasz krakowski wyróżnia się tym, że jest adresowany właśnie bezpośrednio do animatorów i edukatorów kultury, czyli to są warsztaty, spotkania panelowe, jest konkurs projektów, ale adresowanych do tych osób, które zaangażują się w zajęcia edukacyjne jako no jednak ci, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, kompetencje, chcą nadążać za zmieniającym się światem, bądź szukają inspiracji, ale też jest to taka płaszczyzna do wymiany doświadczeń. Czy ten program pomógł dostrzec? Ja myślę, że na pewno na forum miasta tak.
Bo jest pani w stanie to stwierdzić na podstawie choćby złożonych wniosków do konkursu.
Jeżeli chodzi o wnioski, tak, myśmy mieli 57 wniosków, które dotyczyły 25 osób indywidualnych i 14 podmiotów działających na rzecz edukacji i animacji kulturowej. Natomiast mówiąc o zauważeniu na poziomie miasta, myślę też o radnych miejskich i o politykach, prawda, że jednak też dostrzega się wagę tego programu i związanych z tym programem elementów i myślę, że bardzo się cieszę, że konkurs Animator Roku, no ta pierwsza edycja rzeczywiście została już zrealizowana.
I mamy tych najlepszych animatorów dziś w studiu Radia Kraków Kultura, ale zanim jeszcze oddamy Państwu głos, to chciałam Pani Joanna zapytać, ponieważ użyła Pani takiego sformułowania jak dobry animator. No więc Pani zdaniem dobry animator kultury to jaki?
Moim zdaniem to jest taka osoba, która nas inspiruje, dodaje nam skrzydeł w działaniu, ożywia nasze myślenie, zachęca do własnego rozwoju i własnych poszukiwań, prawda? Mm-hmm. Stąd też jeszcze dodam może, że komisja, która pracowała nad oceną wniosków, to w dużej mierze byli aktywni animatorzy, edukatorzy i niekoniecznie skoncentrowani na tej wielobranżowości wyłącznie, prawda? Bo szukaliśmy też takich osób, które, no właśnie, pani Monika Nęcka, która specjalizuje się w sztuce współczesnej, prawda? Więc też, żeby nie były to osoby, które tylko ogólnie patrzą na edukację, ale też mają tu swoje pasje, czy pan Daniel Arbacz, czeski pedagog teatru, prawda? Zaprosiliśmy też do komisji osobę, która no, patrzy na edukację kulturową z perspektywy szerszej niż Kraków. Pani Anna Michalak-Pawłowska, która jest i teatrologiem, i animatorką, założycielką dorożkarni w Warszawie, a przez ponad 7 lat była pierwszym pełnomocnikiem właśnie programu edukacji kulturowej prezydenta miasta stołecznego Warszawa, więc też no, z dużym obiektywizmem analizowała zgłoszone kandydatury, bo nie działa w tym naszym lokalnym środowisku i patrzyła na to trochę z lotu ptaka. Polaka.
I w tym naszym lokalnym środowisku najlepszymi animatorami kultury w kategorii osoby zostali państwo, pani Krystyna Husak przybyło i pan Piotr przybyło, którzy prowadzą interdyscyplinarne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. No więc w jaki sposób państwo animują dzieci i młodzież? I czy czują się państwo tymi dobrymi, najlepszymi animatorami kultury?
No cóż, no bardzo miło przyjąć taki tytuł. Na pewno jest to wielka motywacja i wielka radość. Czy czujemy się? No staramy się rozwijać, staramy się działać tak, żebyśmy my mieli z tego satysfakcję, ale też żeby dzieciaki, które uczestniczą w naszych zajęciach, żeby nabierały skrzydeł, żeby właśnie były inspirowane, żeby rozwijały się. Takie są nasze dążenia. Staramy się. No i to, że to zostało docenione, to chyba dla nas taki sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. Także bardzo dziękujemy.
Panie Piotrze?
Rzeczywiście tutaj był poruszony temat tego, że nie czujemy się, że animatorzy mogą nie czuć się dowartościowani. I muszę przyznać, że już trochę jakby przywykłem do tego stanu, już jakby nie chciałem, uznałem, że chyba tak musi być, że takie jest życie i więc to jest bardzo miła niespodzianka, takie wow, może być inaczej, to w ogóle...
Animatorom też trzeba dodać skrzydeł.
To prawda, czują się państwo docenieni choćby samą nominacją. Pani Aleksandro?
No, Fundacja Wszyscy Obecni działa od 4 lat, więc tym bardziej jest to dla nas ważne wyróżnienie. Cieszymy się, że miasto o nas usłyszało, że ludzie, którzy głosowali na nas, no wyszli z założenia, że warto, że docenili naszą pracę. To jest niesamowicie ważne, bo to są konkretne osoby. Część z nich znamy, bo to były osoby, które też konsultowały się z nami, jeśli chodzi o całą procedurę głosowania i konsultowały w sprawie faktów konkretnych. Także to są przedstawiciele różnych, naprawdę różnych obszarów, w których fundacja działa. Są to przedstawiciele lokalnej społeczności Kazimierza i Nowej Huty na przykład. Zwykli mieszkańcy. Czy są to przedstawiciele organizacji, z którymi współpracujemy. Konkretnie Stowarzyszenia Probacja, z którą współpracujemy, realizując projekty dla rodzin osób osadzonych w zakładach karnych. Są to osoby pracujące w domach pomocy społecznej, czy wreszcie osoby, które mają dzieci z niepełnosprawnością. Więc wszystkie te osoby, taka dosyć szeroka paleta głosujących. Jest to wzruszające po prostu i jakoś tak troszkę tak nawet onieśmielające, powiedziałabym. Dziękuję państwu w imieniu całej Fundacji Wszyscy Obecni.
Fundacja Wszyscy Obecni. Będziemy sobie za chwilkę jeszcze mówić o tym, czym konkretnie państwo się zajmują i za co konkretnie dziękują wam ci, którymi się na co dzień opiekujecie. Ale Fundacja Wszyscy Obecni działa bardzo szeroko. Prowadzicie bardzo szeroką społeczną działalność. No więc gdyby musiała pani określić rolę, jaką pełnicie w mieście, byłaby pani w stanie to zrobić? Jaką funkcję w Krakowie pełni dziś animator kultury?
Pewnie każda organizacja, czy każda osoba zajmująca się kulturą pewnie w jakiś inny sposób odpowie na to pytanie. Natomiast myślę, że my jako fundacja, wszyscy obecni, docieramy z kulturą tam, gdzie jest ten dostęp do kultury utrudniony, czasem niemożliwy. Czasem to my docieramy, czasem stwarzamy możliwości do rozwoju tejże kultury. Wciskamy się, szanowni państwo, w takie obszary nieoczywiste. W sobotę w ramach Krakowskiej Nocy Teatrów graliśmy na jednym z podwórek przy ulicy Karmelickiej, więc bardzo blisko Karmelickiej 57. Gdzie na to podwórko zeszli mieszkańcy miasta, mieli szansę zwiedzić sobie zupełnie nieznane miejsce, bo okazuje się, że to podwórko posiada piękny ogród i ciekawe zdobienia. No, ale w tym samym spektaklu mieli szansę uczestniczyć przede wszystkim mieszkańcy, którzy pojawiali się w oknach, którzy stawali na balkonach. Także są to na pewno miejsca, ale przede wszystkim osoby, które mają utrudniony dostęp do kultury z różnych powodów.
Państwa zdaniem, jaką rolę pełni w Krakowie dziś animator kultury? Celowo pytam o dziś, bo mam nadzieję, że archipelag kultury wiele zmienił w tym docenieniu państwa.
No cóż, to, co Ola powiedziała, dla nas też jest istotne, żeby docierać do tych, którzy mają utrudniony dostęp do kultury. To też jest jakiś nasz wyznacznik, ale no my akurat prowadzimy studio teatralne młodych przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży od praktycznie od 22 lat. Przewinęły się przez naszą scenę. Już teraz pokolenia dzieciaków, bo docierają do nas już nasi wychowankowie, którzy sami prowadzą zajęcia, sami są animatorami. Także jest to też jakaś forma takiego rozprzestrzeniania tego działania. No cóż, no my przede wszystkim staramy się, żeby ten teatr, bo zajmujemy się teatrem, żeby on był narzędziem do stymulowania rozwoju, do poszukiwania siebie, do właśnie do odkrywania swojej drogi. No tak działamy i ważnym aspektem jest tutaj zabawa. Żeby to wszystko się opierało na zabawie, na byciu razem, na takim tworzeniu we wspólnotowości.
Nauka poprzez zabawę, prawda?
Tak, też wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem jest to, że też staramy się nie zamykać na jakieś poszczególne grupy. Po prostu to miejsce jest otwarte dla wszystkich. Dla ludzi, którzy są tylko troszkę zainteresowani, dla ludzi, którzy, czy dla młodych ludzi, dla dzieci, które, dla których jest to bardzo istotne.
Nie ma u nas czegoś takiego jak casting. Do nas nigdy nie było żadnych egzaminów, żadnych konkursów. Każdy może przyjść, kto poczuje taką potrzebę. A często jest też tak, że przychodzą do nas dzieciaki przyprowadzane przez rodziców, które zupełnie nie wiedzą, na czym to polega. I to jest bardzo miłe, jak widzimy, jak rzeczywiście zaczynają wchodzić w tą materię, jak fascynują się tym i jak zostają na lata.
Ja tylko dodam, że na przykład do zespołu Krysi i Piotra dołączył lata temu niejaki Kacper, który został przeprowadzony do teatru przez tatę za karę. Była to, proszę Państwa, sytuacja taka, że to była kara i to był rodzaj takiego...
To nie jest pedagogiczne, Pani Aleksandra.
Ale to jest fakt. Ale to jest fakt. I w tej chwili jest aktorem. Między innymi również związanym z Fundacją Wszyscy Obecni. Więc to się wszystko, proszę Państwa, jakoś tak w jednym kotle miele. Także dzięki.
Także warto. Pani Joanno, no właśnie, co wzięło jury pod uwagę, wybierając tych najlepszych animatorów 2022 roku?
Zadanie na pewno nie było łatwe, ale jednak te kryteria, które zostały sformułowane w uchwale Rady Miasta, one były tutaj najistotniejsze, więc innowacyjność i autorstwo projektu, niepowielanie metod, które są powszechnie znane, a jednak poszukiwanie jakichś własnych ścieżek. Innowacyjność też metod pracy, prawda? Właśnie tak, poszukiwanie takich metod, które sprzyjają temu, żeby ten i młody człowiek, i senior wciąż szukał swojej ścieżki rozwoju, żeby uczył się tych kodów kulturowych, ich interpretacji kultury, sztuki, na co dzień, prawda, w tych sytuacjach, kiedy uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim mieście.
Pani Anno, oprócz laureatów w konkursie zostały przyznane także wyróżnienia.
Tak. W kategorii osób indywidualnych mamy dwie osoby wyróżnione. Pani Barbara Pasterak, która prowadzi zajęcia włączające i integrujące w Krikotece. I pani Katarzyna Witek, która prowadzi zespół Małe Słowianki, więc tutaj choreografia, taniec, ale też edukacja w kontekście folkloru. Natomiast jeśli chodzi o podmioty, wyróżnienie otrzymał Klub Osiedlowy K2O. To zupełnie taka nietypowa sytuacja. Myślę, że jest to taki świat, do którego chcielibyśmy dążyć, żeby deweloperzy byli na tyle zainteresowani, żeby na osiedlach były kluby kultury, które wspólnie z partnerami będą finansować, prawda, czy finansować ich działalność. Także to jest no bardzo taki nietypowy
nowy projekt.
Obraz, tak, na terenie Krakowa i myślę, że znakomicie byłoby, żeby stał się przykładem dla innych deweloperów.
Pani Anna Szulborska-Łukaszewicz z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pani Aleksandra Barczyk z Fundacji Wszyscy Obecni i ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży oraz pani Krystyna Husak-Przybyło i pan Piotr Przybyło ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży są dziś gośćmi Radia Kraków Kultura, programu Kultura na co dzień. Do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy. Dziś, szanowni państwo, w Radiu Kraków Kultura gościmy panią Krystynę Husak-Przybyło, pana Piotra Przybyło ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, panią Aleksandrę Barczyk z Fundacji Wszyscy Obecni oraz ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży oraz panią Joannę Szulborską-Łukaszewicz z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Pani Krystyno oraz panie Piotrze prowadzą zajęcia teatralne w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży już od przeszło 20 lat. No więc zapytam, może trywialnie, ale po co dzieciom zajęcia teatralne?
No, psychologowie by powiedzieli, że instynkt teatralny mamy, rodzimy się z takim instynktem. Dzieci od najmłodszych lat lubią bawić się w odgrywanie ról.
Ale później tak, z czasem, wraz z rozwojem, ta umiejętność w nich zanika i
tak,
chęć.
Tak, szczególnie to można zaobserwować w okresie dojrzewania. Ale jest gdzieś tak mocno w nas zakorzeniona ta potrzeba, że stąd metoda teatralna stała się tak skuteczna. Bo my teatr traktujemy jako narzędzie, jako metodę, która ma służyć rozwojowi młodego człowieka. Czyli wykorzystujemy teatr w taki sposób, żeby uruchamiać pewne kompetencje, na przykład kompetencje społeczne, żeby dzieciaki się je uspołeczniały, żeby umiały współpracować, żeby rozwijały swoje zdolności. To jest taki nasz punkt wyjścia. Czyli nie chodzi nam o to, żeby tworzyć sztukę, chociaż oczywiście dbamy o to, żeby była jak najwyższa jakość tego, co powstaje, bo jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będą kształtowały się, jak będzie się kształtowało poczucie estetyki młodego człowieka, ale nie chodzi nam o sam wytwór, co o proces.
Przepraszam, tak, jeszcze proszę, pani zachęta do tego, żeby dobrze odegrać własną rolę, czyli w życiu, prawda? Bo kwestia umiejętności wystąpienia, zabrania głosu, mówienia do innych ludzi, co jest dla wielu dzieci, młodych ludzi, ale i dorosłych po prostu problemem. I myślę, że teatr to ułatwia.
W uzasadnieniu nagrody, która została państwu przyznana w kategorii osoba w konkursie Animator Roku, czytamy, że zajęcia, które państwo prowadzą, uwrażliwiają najmłodszych na sztukę, kształcą umiejętności aktorskie i sceniczne, dostarczają wiedzy z dziedziny teatru, literatury, a także filmu, uczą improwizacji, interpretacji dzieła literackiego oraz pracy w grupie. Ale ważne jest też to, co powiedziała pani Anna, że te zajęcia kształtują osobowość, walczą z tremą, uczą tych występów publicznych, rozwijają także umiejętność odnalezienia się w grupie. Czyli tak naprawdę one dedykowane są chyba wszystkim młodym ludziom, nie tylko tym, którzy myślą o karierze artystycznej.
Jak najbardziej. Stąd też u nas różne kategorie wiekowe tych zajęć, bo mamy aż 6 grup w różnej kategorii wiekowej. Także począwszy od takich maluszków, dzieci, które przychodzą się bawić, tak, stricte bawić w teatr, po właśnie już nastolatków, którzy niektórzy wybierają ten kierunek drogi życiowej i zajmują się sztuką teatralną, albo po prostu, tak jak pani Joanna powiedziała, korzystają z umiejętności, które nabyły poprzez udział w zajęciach teatralnych.
Panie Piotrze, po jakie metody sięgacie przy pracy z dziećmi, z młodzieżą?
Z mojej perspektywy bardzo, bardzo cenne jest samo to, że dzieci są jakby w spektaklu pozostawione, to będzie źle brzmiało, że pozostawione same, ale one są jakby, nie mamy tam żadnych, nie mają tam żadnej pomocy, muszą liczyć na siebie, na rówieśników. Nie ma tam żadnych jakichś sytuacji, które by im ułatwiały jakoś tak sztucznie, że wszystko to, one muszą same wybrnąć z tych wszystkich zadań, które w większości też same na siebie nakładają. Więc ja myślę, że to jest taka najcenniejsza rzecz, że one same na siebie nakładają obowiązki. Staramy się jakby nie narzucać, jakby nie, żeby one same przełamywały swoje bariery. Czyli na przykład jeśli jest jakieś dziecko niegotowe, żeby przyjąć jakąś rolę, to po prostu czekamy, aż będzie gotowe, albo nigdy to nie nastąpi po prostu, no tak. A dodatkowo jeszcze, jak już podejmie się tego obowiązku, to musi sobie po prostu samo radzić tam w kulisach, w ciemnościach, z rekwizytami.
Piotr trochę demonizuje, bo oczywiście animatorzy są po to, żeby wesprzeć takie dzieci.
No właśnie, bo chciałam zapytać o to, jaką rolę w tym całym procesie pełni animator, czy też instruktor teatralny.
Ja myślę, że Piotr dlatego tak ujaskrawił tą sytuację, ponieważ rzeczywiście my nie chcemy być narzucającym się jakimś podmiotem czy towarzyszem. My mamy tylko wspierać, ukierunkowywać i otwierać. W żadnym wypadku nie chcemy, żeby to była jakaś taka forma, nie wiem, takiego sztywnego treningu. Bardziej nam zależy na właśnie takiej swobodnej ekspresji, na to, żeby każdy mógł na miarę własnych możliwości, to co też Piotr powiedział, że dzieci same sobie dobierają zadania. To nie jest tak, że my im narzucamy. Oczywiście, że też inspirujemy, zachęcamy, ale nie ma czegoś takiego, że dziecko ma narzucone zadanie i musi je zrealizować, tylko jeżeli jest gotowe, podejmuje takie zadanie.
Ale to też pokazuje, jak trudnym zawodem jest zawód instruktora teatralnego, bo muszą być państwo reżyserami, menadżerami, aktorami, muszą być państwo pedagogami, muzykami, no i przyjaciółmi tych dzieci. Szeroki zakres kompetencji.
Ja myślę, że i chciałabym to podkreślić, że przede wszystkim przyjaciółmi, tak jak pani tutaj zakończyła to podsumowywanie, przede wszystkim przyjaciółmi i takimi osobami wspierającymi, dopiero kolejno reżyserami, scenografami. My akurat, ponieważ pracujemy razem z Piotrem, uzupełniamy się. Piotr jest plastykiem, więc zajmuje się całą stroną formalną naszej działalności. Ja natomiast pracuję nad scenariuszem, nad reżyserią spektaklu. Także rzeczywiście my mamy ten komfort, że możemy na siebie liczyć. Ten cały proces twórczy ciągle jest z nami, bierzemy pracę, jak to się mówi, do domu i rzeczywiście możemy drążyć temat, możemy szukać takich metod, które są najwłaściwsze i żeby to potem rzeczywiście zrealizowało się w jakiejś ciekawej artystycznie formie.
A jaki jest finał tej artystycznej formy, czyli do czego dążycie? Zawsze kończą się te wasze, ta wasza wspólna praca z dziećmi, spektaklem teatralnym, który pokazujecie nie tylko na scenie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży?
Jak najbardziej. Dla nas istotna jest premiera. Uważamy, że premiera to jest wyjątkowe święto. I tak jak się mówi o dramie, teoretycy dramy twierdzą, że nie powinno się dążyć do występów, że takie działania w oparciu o teatr, czy jakieś udramatyzowane działania powinny się nie odbywać w konfrontacji z widzem. My mamy inne doświadczenia. wynosimy z naszej wieloletniej pracy taki wniosek, że to dopiero widz i to, że możemy mu ofiarować naszą pracę, jakby nadaje sens tym poszukiwaniom. I nie wyobrażam sobie, że roczny projekt, bo rzeczywiście rok czasu pracujemy nad danym spektaklem, że taki projekt nie skończy się premierą. Nie wyobrażam sobie tego i rzeczywiście jest to bardzo ważny element.
Jak w tym procesie odnajdują się dzieci, panie Piotrze? Zarówno te młodsze, jak i starsze.
To jest bardzo dobre pytanie. Mógłbym odpowiedzieć w taki sposób, że do czasu premiery to jest jakaś grupka młodych ludzi, którzy się lubią, lubią ze sobą pracować, cieszą się ze swoich spotkań, a po premierze tworzą zespół. I szczerze mówiąc, nie wiem, potrafię jakoś tego wytłumaczyć. To jest po prostu fakt. Nagle z grupy ludzi, którzy się lubią, robi się organizm. Ten właśnie mechanizm, który doskonale umie znaleźć się w niezbyt sprzyjających, ciemnych okolicznościach kulis, znaleźć wszystkie rekwizyty, magicznie je wyczarować. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak się później ogląda i jak dzieci, a najfajniej to wygląda, jak dzieci popełnią jakieś błędy i zorientują się, że coś jest nie tak. I jak inne próbują wybrnąć, odwrócić uwagę, schować coś, wyczarować jakąś zupełnie inną sytuację, o której w ogóle nie było mowy, która tłumaczy tą wpadkę, która nagle staje się atutem. Więc to jest magia i tych sytuacji nie zamieniłbym na żadne inne. Naprawdę, to tak naprawdę dla tych chwil jest się animatorem właśnie, że jak się ogląda i widzi się tworzący się zespół z grupy dzieci, które się lubią i spotykają, tworzy się zespół.
To też pokazuje, jak dzieci poprzez takie wydarzenia kształtują w sobie umiejętność improwizacji, bo nie zawsze w życiu mają ku temu sposobność. Ale chciałam zapytać państwa jeszcze o jedną rzecz, bo mam wrażenie, że w tym, co państwo robią na co dzień, w samym już nazewnictwie istnieje pewien kłopot, bo są państwo nazywani instruktorami teatralnymi, animatorami kultury, być może też reżyserami, albo po prostu państwem od teatru. Czy podobnie jest ze ścieżką kształcenia, czy też tutaj może przebiegać ona dowolnie?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. No, w moim przypadku dość konsekwentnie ta ścieżka przebiegała, bo rzeczywiście najpierw skończyłam pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie Jagiellońskim, taki kierunek, którego już nie ma niestety. Ale studia uniwersyteckie, które dały mi taką podstawę teoretyczną, natomiast praktykę, czy praktyczne umiejętności zdobyłam w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Jest taki kierunek reżyseria teatru dzieci i młodzieży. I to rzeczywiście to były takie studia, które dały mi konkretną, taką praktyczną wiedzę, jak pracować z młodym twórcą. I poznałam też narzędzia teatralne. Więc w moim przypadku kształcenie było, mówię, konsekwentne i myślę, że ta droga była dosyć taka prosta, oczywista. Staramy się oczywiście cały czas doskonalić. 2 lata temu skończyliśmy z Piotrem Akademię Teatru Alternatywnego. To taki projekt realizowany przez Instytut Grotowskiego we Wrocławiu. Kierowany właśnie do animatorów kultury. Trwający 2,5 roku, też przybliżający takie metody teatru alternatywnego. Jak ten teatr alternatywny realizować w pracach pedagogicznych. Także też świetne studia. No i staramy się cały czas doskonalić.
Panie Piotrze, a czy to nie jest tak, że instruktor teatralny to taki zawód trochę samotniczy? Państwo pracują akurat w duecie, ale zazwyczaj tak jest, że jak są domy kultury bądź centra kultury, to instruktor teatralny jest jeden. I to on jest odpowiedzialny za cały ten proces twórczy młodych ludzi.
W naszym wypadku jest skrajnie odmiennie, począwszy od tego, że jakby nasze zajęcia mają bardziej charakter rodzinny. Nie tylko dlatego, że Krysia jest moją żoną, ale też nasze dzieci chodzą na zajęcia, więc jakby to ze wszech miar
jest to
rodzinne.
Ale to nie jest kara, absolutnie. To nie, jak już wspominała pani Aleksandra.
Mam nadzieję, że nie. Więc jakby tutaj ta rodzinność, jakby tą samotność jakby przekreśla. Ale dodatkowo jeszcze warto wspomnieć, że miejsce, w którym pracujemy, jest wręcz wypełnione ludźmi, którzy nas wspierają. Więc jakby nie potrafię odpowiedzieć na pani pytanie. Naprawdę. Bo tak jak pani wymieniła, iloma osobami musi być animator, to my mamy takie szczęście, że mamy zawodowych muzyków, którzy nam pomagają, zawodowych tancerzy, czy choreografów, którzy też nam pomagają. Nie jesteśmy sami tam u nas w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży i czujemy to na co dzień. Myślę, że możemy tak powiedzieć, że nie jesteśmy sami.
To wsparcie dostają też państwo od pani Aleksandry, która ze Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży współpracuje. To proszę powiedzieć, na czym ta współpraca polega, pani Aleksandro?
No, Fundacja Wszyscy Obecni swoje korzenie ma w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży, ponieważ część osób tworzących naszą organizację właśnie lata temu chodziło na zajęcia do SCKM-u. Tworzyliśmy wspólnie teatr. Wcześniej jeszcze niektórzy z nich chodzili do Krysi i Piotra na zajęcia. Więc jak najbardziej ten SCKM jest właśnie takim miejscem matką. Lata minęły, część towarzystwa po prostu dorosła. No i zastanawialiśmy się długo, co zrobić, żeby właśnie dalej zajmować się tym, co lubimy najbardziej, ale też żeby znaleźć sobie pomysł, jaki to ma mieć kształt, jaką to ma mieć formę. No i założyliśmy Fundację Wszyscy Obecni, która również w swoich działaniach wspiera Staromiejskie Centrum Kultury i Młodzieży, właśnie między innymi działając na rzecz lokalnej społeczności, która jest skupiona wokół SCKM-u, na rzecz mieszkańców ulicy Wietora, ulicy Chmielowskiego, ale także szerzej na rzecz mieszkańców krakowskiego Kazimierza, czy osób sympatyzujących z tą dzielnicą.
To pozwolę sobie wejść pani w słowo, pani Aleksandro, i przytoczyć opis historii powstania Fundacji Wszyscy Obecni, które możemy znaleźć na państwa stronie. Otóż czytamy tam tak: żyło nam się dobrze i dostatnio, aż pewnego dnia podczas pewnego festiwalu zagraliśmy pewien spektakl w Domu Pomocy Społecznej. Wtedy to dowiedzieliśmy się, że teatr to dopiero początek. Nie przypuszczaliśmy jeszcze wtedy, jak piękna przygoda przed nami, która trwa po dziś dzień, a nazywa się Fundacja Wszyscy Obecni. No tak. Więc proszę poopowiadać troszkę pani Aleksandro o tej przygodzie, która trwa do dziś.
Ta przygoda zaczęła się, kiedy dostaliśmy zaproszenie na festiwal teatralny Teatralna Maszyna Pszczyna, ponieważ zrealizowaliśmy spektakl, który dotyczył starości o tytule Jutro. Zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów tego festiwalu, żeby zagrać go właśnie na terenie Domu Pomocy Społecznej. A że lubimy nowe wyzwania, no to pomyśleliśmy sobie, czemu nie. Rzeczywiście, no, przyjechaliśmy na festiwal. Pojawiła się kolejna propozycja. Nim mieliśmy zagrać na tym festiwalu, zaproponowano nam, zresztą to było bardzo mądre, to było bardzo dobre. Siostra, która opiekowała się, siostra dyrektor, która opiekowała się tym DPS-em, powiedziała: proszę państwa, będziecie grać spektakl tam za 2-3 dni, ale wy wejdziecie do domu, w którym ktoś mieszka. Wy rozstawicie swoją scenografię w miejscu im przynależnym. To jest ich miejsce na ziemi. Byłoby wspaniale, gdybyście im wcześniej opowiedzieli, mówię o mieszkańcach, o mieszkańcom opowiedzieli o spektaklu, po co wy w ogóle tutaj przychodzicie, spotkali się z nimi. No i tak się zaczęło. Pierwsze spotkanie wcale nie było spotkaniem teatralnym, tylko siedliśmy sobie wspólnie w świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie. Przedstawialiśmy się, opowiadaliśmy o spektaklu. Wiedzieliśmy, że część z mieszkańców Domu Pomocy słucha nas przez radiowęzeł, ponieważ nie opuszczają swoich łóżek. I po tym spotkaniu przeszliśmy po tych pokojach, śpiewając, proszę państwa, jedną, jedyną piosenkę, którą wtedy wykonywaliśmy w spektaklu na Wojtusia z Popielnika. I tę piosenkę pokój w pokój śpiewaliśmy. Państwo się do nas dołączali. No były łzy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I wtedy nam się otworzyła jakaś klapka. Odkryliśmy, że chcemy naprawdę docierać do miejsc, w których ten teatr nie jest, do których ten teatr nie dociera, albo może z trudem dociera. Widzieliśmy, że jest to potrzebne i może nawet nie sam teatr, tylko spotkanie, prawdziwe spotkanie człowieka z człowiekiem. Takie realne, takie najprostsze, że to jest... że gdzieś tam ten teatr może być pretekstem do tego, żeby doszło do spotkania, żeby pojawiła się łza wzruszenia, żebyśmy wspólnie zaśpiewali, żebyśmy się chwycili za rękę, jeżeli już nie mówimy na przykład, czy nie mamy sił. No i te kilka dni później na festiwalu zagraliśmy spektakl. Państwo zeszli na widownię, przyszedł, ja teraz nie pamiętam, jak ten pan miał na imię, ale tam osoby zaangażowane w pomoc mieszkańcom mówiły, że pracowały nad panem, dajmy na to, Zygmuntem, pracowały nad nim cały dzień, żeby wyszedł, żeby założył białą koszulę i to na 15 minut przed spektaklem nastąpiło i co więcej, pan Zygmunt powiedział, nie żałuję, że tu przyszedłem. Więc proszę Państwa, od tego się zaczęło, że my odkryliśmy, że ten teatr możemy robić wszędzie, że możemy z nim docierać i czuliśmy się niesamowicie potrzebni. No i tak to się zaczęło. Teraz w Krakowie współpracujemy właściwie 3 razy w tygodniu z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Nowaczyńskiego.
3 razy w tygodniu?
3 razy w tygodniu.
3 spektakle,
tak? Nie, ponieważ nasza działalność dotyczy różnych obszarów i akurat 3 razy w tygodniu dzwonimy do Domu Pomocy Społecznej, do Radio Węzła. Ja dzisiaj prowadziłam audycję. Dzwonimy do Radio Węzła, prowadząc kilkunastominutową audycję, która jest słyszalna we wszystkich pokojach.
Na jakie tematy?
Na jakie tematy dzisiaj, proszę Państwa, był quiz poetycki. Dzisiaj opowiadałam o Czesławie Miłoszu, czytałam jego wiersz. No i opowiadając takie może mniej znane smaczki z życia Czesława Miłosza.
Doskonale pamiętam naszą rozmowę z czasów pandemii, bo to był dla was trudny moment, kiedy to DPS-y zostały zamknięte i nie mogliście wejść do środka, to nie poddaliście się, postanowiliście właśnie wyjść na te podwórka, wyjść przed kamienicę, przed DPS.
To jest właściwie jakąś taką niepisaną misją naszą, czy jakimś takim powołaniem, że wchodzimy tam, gdzie widzimy rzeczywiście realną potrzebę. Ponieważ też przyjaźnimy się z osobami zatrudnionymi właśnie na Nowaczyńskiego, Marta, która jeszcze do niedawna pracowała jako psycholog, mówi: Ola, no mamy tutaj taką sytuację, że państwo nie opuszczają swoich pokoi, nie opuszczają budynku. No, to jest bardzo trudna sytuacja. I ja myślę sobie, no co zrobić z tą sytuacją? Nie możemy wejść, nie możemy ich odwiedzić. Lata temu zrealizowaliśmy taki projekt, Gość w dom nazywał się, i odwiedzaliśmy z artystą, muzykiem elegancko ubranym mieszkańców w ich pokojach, dając kameralne koncerty w ich pokojach. Więc wiemy, co to znaczy taki bezpośredni kontakt, kiedy zaczynamy od Vivaldiego, a kończymy na Głębokiej Studzience, bo państwo chcą śpiewać, a jeszcze to wszystko przeradza się po tańcówkę w jednym z pokoju, bo akurat panowie zapragnęli nas porwać do tańca. Także wiemy, co to znaczy ten realny, potrzeba realnego kontaktu, zwłaszcza, szczególnie wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. No i co tu zrobić? Może rzeczywiście zbliżają się święta, no to może zagrajmy ten spektakl przed oknami dla mieszkańców. I no i tak się stało. Kiedy wszystkie teatry były zamknięte, kiedy generalnie był zakaz zgromadzeń, znaleźliśmy na to sposób. pan dyrektor Domu Pomocy Społecznej wyszedł, przystał na naszą propozycję. Państwo stanęli na balkonach, ubrali się ciepło, stanęli w oknach. Zagraliśmy spektakl 3 razy na Nowaczyńskiego, ponieważ mieszkańcy mieszkają z różnych stron, więc przenosiliśmy na naszą wielką scenografię, graliśmy przez 2 dni. Potem okazało się, że przejechaliśmy jeszcze do Nowej Huty i tam dla mieszkańców osiedla ogrodowego zagraliśmy również spektakl ten sam. To był spektakl taki plastyczny, dotyczący właśnie świąt. Widzieliśmy, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne i jak te osoby, z którymi się spotykamy, jak to bardzo przeżywają i są... Tak, przeżywają.
Pani Aleksandro, co w planach fundacji Wszyscy Obecni?
W tej chwili realizujemy taki projekt w porozumieniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Probacja, już wspominanym, czyli stowarzyszeniem, które wspiera rodziny osób osadzonych w zakładach karnych. Ponieważ już od samego początku działania fundacji my gdzieś tam jeden z obszarów to jest właśnie wspieranie dzieciaków, których rodzice, jeden rodzic, przebywają w zakładach karnych. Prowadziliśmy warsztaty, prowadziliśmy spotkania, odwiedzaliśmy osoby osadzone wraz z ich dziećmi w czasie widzeń i tam prowadziliśmy warsztaty. Widzieliśmy, jak to działa, jak prowadziliśmy warsztaty teatralne, cyrkowe. Widzieliśmy, jak ten teatr, jak ten cyrk potrafi stworzyć taką przestrzeń porozumienia pomiędzy dzieckiem, które dawno nie widziało swojego rodzica. Potrafi ten teatr i cyrk rozluźnić to napięcie, które wytwarza się w związku z tym, że no jest to miejsce dla obu stron bardzo, bardzo trudne i sytuacja bardzo trudna. No i tak przyszedł czas na kolejny projekt, czyli spektakl, a właściwie taki pierwszy etap spektaklu, czyli stworzenie scenariusza i czytanie performatywne takiego tekstu, który powstaje z wywiadów. W tej chwili jeszcze mamy same kobiety, być może znajdzie się jakiś mężczyzna. Wywiadów z kobietami, jest to scenariusz złożony z wywiadów z kobietami, które były bądź są osadzone w zakładzie karnym, w zakładach karnych, a jednocześnie są matkami. To jest taki projekt, który służy temu, żeby jakoś tak nie stygmatyzować i nie przekreślać człowieka. Ale też przede wszystkim nie przekreślać tego małego, który urodził się w takiej, a nie innej rodzinie i ma naprawdę trudno z tego powodu i spotyka go stygmatyzacja z tego powodu. Także jesteśmy na etapie pracy teatralnej, która zakończy się 23 września, kiedy będziemy prezentować ten nasz scenariusz na takiej międzynarodowej konferencji właśnie dotyczącej wsparcia rodzin osób osadzonych w zakładach karnych.
To my w okolicy 23 września zgłosimy się z prośbą o kolejne spotkanie, żeby poopowiadać albo przed o przygotowaniach, albo po już o wrażeniach. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejsze spotkanie w Radiu Kraków Kultura. Na koniec więc zapytam, czego Państwu życzyć najlepszym animatorom 2022 roku? Wytrwałości, cierpliwości, więcej czasu, czy być może większego jeszcze docenienia?
Ja bym tak bardzo prozaicznie podeszła do sprawy. Fundacja Wszyscy Obecni potrzebuje siedziby. Więc, szanowni państwo, życzcie nam wszyscy tego, żeby Fundacja Wszyscy Obecni miała swój dom.
Pani Krystyno, panie Piotrze?
No cóż, ja bym sobie życzyła zdrowia i spokoju. Spokoju, żeby ten spokój też w naszej pracy się odnajdował, ten spokój wiąże się i z cierpliwością, i z uśmiechem, i właściwie tego sobie życzę.
Myślę, że tak, rzeczywiście, że spokój, a w moim wypadku też trochę cierpliwości czasami. Też by się, są momenty, w których by się to przydało.
To tego Państwu życzymy, Pani Anno, i zachęcamy oczywiście wszystkich tych, którzy biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez animatorów i edukatorów kultury, do zgłaszania tych swoich instruktorów do konkursu Animator Roku, już do przyszłorocznej edycji.
Jak najbardziej, żebyśmy mogli poznać, co robią ci, którzy wkręcają nas w tę kulturę.
W kulturę wkręcali nas dziś pani Krystyna Husak Przybyło i pan Piotr Przybyło ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, pani Aleksandra Barczyk z Fundacji Wszyscy Obecni i ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży oraz pani Joanna Szulborska-Łukaszewicz z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie w Radiu Kraków Kultura.
Dziękujemy. Dziękujemy.
I my również dziękujemy za uwagę. Wioletta Gawligi, Tomasz Orzechowski. Żegnamy się z Państwem, życząc dobrego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.